Chciałem dzisiaj powiedzieć o tym, czym się różnią książki ładne od paskudnych. To jest oczywiście taki nieco prowokacyjny tytuł, bo no ja nie poczuwam się do posiadania jakby monopolu na wiedzę, czy to są często kwestie estetyczne, ale często też kwestie, które jakoś tam da się omówić, czy spróbować podejść obiektywnie. Spojrzenie z zamiedzy, dlatego że będę mówił o książkach głównie polskich oraz też zagranicznych, przede wszystkim niemieckich, czyli za tą miedzą, za którą od iluś tam lat mieszkam. Litery na slajdach, Łukasz Dziedzic. And that is my title of the talk in English. Tego nie będę tłumaczył, ale to jest taki cytat, który ja go, mimo że jest dość długi, ja go przeczytam. Czyż nie jest dziś oczywiste, że praca z pismem drukarskim wcale nie jest rzeczą łatwą? Idąc przez miasto, co krok napotykamy paskudne szyldy sklepowe zaprojektowane jakby przez ludzi, którzy nie potrafią pisać, a co najwyżej byliby w stanie namalować własne nazwisko i to w sposób nieczytelny, ciągnący się niczym letnia lawa. Codziennie brudzimy nasze ręce farbą przeładowanych paskudnych gazet i męczymy oczy źle dobranymi krojami pism używanymi w tych gazetach. Nazwy miejscowości na dworcach stanowią niemal bez wyjątku odrażające wzory pisma nieudanego i niewyważonego. I ostatni akapit, czy w zasadzie dwa, druki, z którymi stykamy się niemal co chwila, bardzo rzadko wydrukowane są przejrzyście, przyjemnym dla oka pismem. Najczęściej są to raczej hałaśliwe orgie zdziczałych liter, tryskające nieskrywaną ignorancją. Jakże długo trzeba by szukać eleganckiej, uprzejmiej i ładnej wizytówki. Dobre maniery, również w zakresie obchodzenia się z pismem drukarskim, są rzeczą rzadką. Jest to wstęp do książki Erfreuliche Drucksachen durch gute Typografie, czyli w moim tłumaczeniu wolnym przez dobrą typografię do cieszących oko publikacji. To jest taka bardzo fajna książeczka Jana Czicholda z roku 1953, wielokrotnie wznawiana. O Czicholdzie już tutaj dzisiaj słyszeliśmy. Nie była tłumaczona, to znaczy jest dostępna, wydaje mi się, tylko po niemiecku. Jest to taka gawęda, można powiedzieć. I mimo że oczywiście ten cytat pochodzi z lat 50., to wydaje mi się, że zarówno, znaczy, że dzisiaj nie stracił na aktualności, znaczy można dalej się zżymać. No i ja się trochę pozrzymam. Pozrzymam się, natomiast chciałem też pokazać trochę przykładów książek ładnych i mniej ładnych. Będę zestawiał książki dość wybrane w sposób, znaczy wybrane w sposób całkowicie losowy, niemieckie, trochę holenderskich i polskie. Będę mówił tylko o beletrystyce, przede wszystkim o prozie. Ja w odróżnieniu od... To jeszcze będzie, jeszcze się parę razy pojawi. Nie. To wszystko w swoim czasie. Wszystko w swoim czasie. To oczywiście nie jest PDF. Ja ani w odróżnieniu od Andrzeja, czy Roberta, Olesia, czy wielu innych tutaj osób, w zasadzie nie zajmuję się projektowaniem książek, nie łamię i jestem... Robię fonty, a jestem takim, powiedzmy, staram się być takim wrażliwym, tak, czytelnikiem i przede wszystkim patrzę na książki z punktu widzenia czytelnika oraz użytkownika, to znaczy... Dlaczego, to będę mówił o tym za chwilę. po co komu ładne książki? To znaczy, można oczywiście założyć, że książki są do czytania, a nie do oglądania, prawda? Jeżeli mówimy o książkach, w których jest tekst przede wszystkim, to je się czyta, w związku z tym ładność może się wydawać rzeczą zbędną. Jednakże z drugiej strony, moim zdaniem, książka to jest po prostu przedmiot użytkowy. To jest coś takiego jak klamka w drzwiach albo jak solniczka. I wiadomo, że solniczki, które rozsypują sól albo się zatykają, albo klamki, które się zacinają, to nie są, czy skrzypią, to nie są dobre przedmioty użytkowe.
Ale mogą być ładne.
Mogą być ładne, no właśnie, więc tak naprawdę, to jest bardzo, bardzo, bardzo dobra uwaga, dlatego że tak naprawdę ten mój tytuł mówiący o ładnych książkach, czy tak jak ja to tutaj przetłumaczyłem, to angielskie słowo cute, it's actually not about cute, it's about good design. Chodzi mi w zasadzie nie o to, żeby te książki były ładne, tylko żeby one były dobre. Natomiast w jaki sposób tą jakość, tę jakość... Tak. Można się zapytać, po co komu design w ogóle? To znaczy, to jest takie słowo, które dalej chyba wzbudza kontrowersje i nieporozumienia, dlatego że rola projektanta, rola designera, no samo słowo w dalszym ciągu nie ma jeszcze zgody co do tego, czy projektant i designer to jest to samo, czym jest design. Na pewno jest, niektórzy projektanci też wychodzą z takiego założenia, że zadaniem ich jest upiększenie projektu, oczywiście, czy upiększenie produktu, przedmiotu. Oczywiście to, ja się z tym nie zgadzam, to znaczy istotą designu, istotą projektowania jest jakby dostosowanie formy do treści w ramach pewnych uwarunkowań estetycznych. To znaczy piękno czy estetyka sama w sobie nie jest istotna, ani też nie jest celem, ale jakby właśnie takie wyważenie tej estetyki i tej pragmatyki, to jest to, o co chodzi. I to jest jakby cel projektowania. Po co projektować beletrystykę? No wiadomo, że proza bardzo często posiada taką zupełnie prostą strukturę, jakieś tam kilka rozdziałów, składających się z akapitów, czasem z trochę większych całostek, jakiś tytuł. No i w zasadzie wystarczy wlać tekst do programu edytorskiego i on się złoży sam i można wysłać do drukarni, prawda? Taki jest, taka jest jedna strona, jedno założenie. Z drugiej strony niektórzy projektanci też niestety w zasadzie traktują, jeżeli już pozwoli im się zaprojektować tę książkę, to oni traktują to jako takie poletko do eksperymentów artystycznych i do wyżycia się do...
Tomaszewski dobry przykład.
Tomaszewski to nie do końca. To Tomaszewski nie do końca się wyżywa na szczęście, tylko... Tomaszewski, Andrzej posiada, również podobnie jak Robert, czy typografowie tacy, to znaczy projektanci, którzy zdają sobie sprawę z wagi typografii, mają chyba taki rodzaj, nie wiem, skromności w projektowaniu i w podchodzeniu do tego kształtowania tekstu. Bo projektowanie tekstu to jest w zasadzie no, taka dziedzina, która moim zdaniem najważniejszy w tym wszystkim jest czytelnik. To znaczy to jest niestety to, co w takiej tradycyjnej edukacji artystycznej, na przykład w uczelniach artystycznych, gdzieś tam ten człowiek, który działa graficznie, jest stawiany w centrum i jego jakaś tam ekspresja, jego wyżycie się, jego emocje są najważniejsze. Natomiast w przypadku książek, czy w ogóle typografii, najważniejszy jest odbiorca czy w ogóle w przypadku designu, tego designu, którego brakuje nam nie tylko w zakresie typografii, ale również w wielu innych sytuacjach. To samo ma się do architektury i tak dalej. To znaczy, moim zdaniem czytelnik jest najważniejszy. No i teraz przyjrzyjmy się temu, co za miedzą. 2 miesiące temu wybrałem się, przygotowując w sumie ten wykład, czy taką pierwszą wstępną wersję tego wykładu, na spotkanie Te jak typografia, zorganizowane przez Arctic Paper i przez Roberta, przez Design Plus, wydawcę elementarza stylów typografii. Wybrałem się na targi książki w Lipsku, które są no, drugą po targach książki we Frankfurcie nad Menem imprezą książkową w Niemczech. Odwiedziłem tam stoiska kilkunastu wydawców i po prostu pobrałem próbki typografii tego, co było na półkach. To znaczy nowości wydawnicze różnych wydawnictw wziąłem, obfotografowałem, przy okazji odwiedziłem jeszcze stoiska właśnie z laureatami konkursów na najpiękniejsze książki z roku poprzedniego, z różnych krajów i no tak, taką wycieczkę dwudniową. Te moje przykłady są wybrane naprawdę w zasadzie na chybił trafił. To znaczy to nie jest jakaś tam... to jest... To, co teraz pokażę, to jest przeciętna niemieckiego księgarstwa. Taka zupełnie średnia ważona. Więc to jest pierwsza książka wydawnictwa Hanser. To jest taka jakaś tam praca doktorska, która została jakby ubrana w formę prozy i gdzieś to jest jakaś tam rozprawa na temat wykluczonych ze społeczeństwa. Dosyć sucha w sensie treściowym, natomiast w zasadzie pod względem formy nie da się jej nic zarzucić. Bardzo fajna, po zdjęciu obwoluty, bardzo fajna oprawa, bez jakichś tam... Tu jest, tak, wyklejka bez na...
Może nagrodzona.
Nie, tu nic nie jest nagrodzone. To jest taka, to jest po prostu przyzwoicie zrobiona książka. To znaczy ją się... Tak, jest przyzwoity, jest bardzo, bardzo przyzwoity, żeberkowany papier. Jest to dobrze oprawione. Tak, jest to dobrze oprawione, jest to zrobione równo. To właśnie o to chodzi. Bardzo proszę.
Słuchajcie, kochani, bo to się trochę śmieje, bo pokazał kilka pustych stron, ale istotą, bardzo ważną sprawą w typografii jest odpowiedni dobór różnego rodzaju materiału i jakość wykonania. Po prostu książka, która jest zrobiona bez pudła, że tam nic nie jest krzywe, wszystko jest proste, wszystko jest miłe w dotyku, ma kapitalny papier, ma cudowne żeberkowanie, na przykład ten papier, że te płócienko gra z tym, co jest na wyklejce i tak dalej, jest równie ważne, jak te wszystkie teksty, które są tam napisane. Wybór odpowiedniego materiału należy do jednych z najważniejszych zadań typografii.
Mogę się jeszcze dodać dwa słowa, bo kiedy wydawałem ten kurs, szukałem odpowiedniego papieru, żeby wydać książkę, tak jak chciałem. Znaczy, zawsze, ponieważ lubię około 1000 książek, zawsze miałem problem z tym, jak dobrać wkład do oprawy broszurowej. Nigdy w Polsce nie było tak, żeby można było kupić papier na wkład, na blok książki, identyczny, zgodny co do koloru i co do gatunku papieru, z kartonem do oprawy broszurowej. W końcu pojawiła się firma Arctic Paper, która miała w swojej ofercie papier Munken Pure wraz z papierem o identycznym kolorze, który, znaczy z kartonem o identycznym kolorze, który nadawał się do zrobienia oprawy. Urszulowa. Oczywiście prawda jest taka, że okazało się, że drukarnia, która drukowała, nie była w stanie uprawić ten papier, dlatego że pierwsze próby już pokazały, ponieważ był to papier dwuwarstwowy, że papier został przesuszony, ponieważ miał być przechowywany w temperaturze 18 stopni, był przechowywany w temperaturze 21 stopni. I mimo że drukarnia ma normę ISO 2000 ileś, to przy pierwszym widowaniu tego kartonu okazało się, że karton jest zarzucony. I oczywiście została oprawiona w inny karton, niż jest napisane w kolofonie, ale tutaj pokazuję Państwu problem, jaki jest w Polsce, bo jest też problem twardej oprawy, że właściwie nie sposób kupić żeberkowanego papieru zgodnego z kolorystycznie z kolorem papieru użytego w wkładzie książki, ponieważ rynek tego nie wymaga, więc producenci papiernie tego nie dostarczają na polski rynek. I gdybyście Państwo chcieli na przykład w tym momencie zrobić książkę taką, jak pokazuje Paweł na tym przykładzie, który jest standardem...
To jest taka pierwsza, lepsza z brzegu rozprawka o czymś. Chciałem, wrócę jeszcze do, znaczy to jest właśnie tak, znaczy jeden z tych elementów, których ja tutaj nie jestem w stanie na tych slajdach pokazać, to jest jakby obcowanie z tym materiałem i prawda jest taka, że wzięcie takiej książki z półki jest, znaczy to jest po prostu przyjemne i tyle, znaczy tu w zasadzie ja mógłbym, znaczy oczywiście będę mówił dalej, bo chcę jeszcze powiedzieć o kilku innych rzeczach. A to, co wzbudziło tutaj taką ogólną wesołość, co ja w zasadzie rozumiem, ale z drugiej strony ja muszę powiedzieć, że słyszałem ostatnio takiego faceta nazwiskiem Leszek Możdżer, który mówił, że jak był młody, to starał się zawsze grać jak najwięcej nut, a jak trochę dorósł, to zaczął doceniać ciszę. I w projektowaniu jest, wydaje mi się, podobnie. To znaczy, że często jest tak, że właśnie taka stronica jak ta, czy nawet po prostu taka właśnie stronica jest takim powietrzem, jest takim oddechem, który gdzieś tam spaja tą całość i tego się nie należy bać. To znaczy, nie należy się bać światła, ciszy, no właśnie, bo to jest tak samo jak tutaj przyjeżdżamy do Bachotka, wszyscy wyjeżdżamy z tych miast jakichś tam hałaśliwych i tu jesteśmy i jest zupełnie inna atmosfera niż gdyby to było na przykład na uniwersytecie w centrum miasta, prawda? I podobnie jest z książkami. No w centrum Torunia to jeszcze jest okej. A jakby to był, nie wiem, centrum Warszawy na przykład, to by było jeszcze mniej przyjemnie, myślę. Jedna rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, to jest, wrócę jeszcze tutaj do, to jest logo tego wydawnictwa i tak ono wygląda oficjalnie. Natomiast to tutaj, to jest taki sygnet tego wydawnictwa, które, to wydawnictwo używa właśnie takiego klasycznego projektu, takiego jakby wariantu swojego logo w takich sytuacjach. Niektóre wydawnictwa robią to na karcie przedtytułowej, niektóre na tytułowej, to jeszcze zobaczymy. Które po prostu dużo bardziej pasuje...
Mogę się wciąć, wrócić jeszcze do tego logotypu, bo moim zdaniem, to ewidentnie, chociaż jest to średniej klasy wydawnictwo, które tam pierwsze z brzegu jest wybrał, ale w zasadzie publikowa na cmentarzu, ale proszę zwrócić uwagę, że tutaj ten sygnał wydawniczy nie został na tyle przemyślany, w swoim ułożeniu, że właściwie ani nie jest wyśrodkowany na tej stronicy, ani nie ma jakiegoś takiego zdecydowanego ustawienia. On ucieka nam...
Zgadza się, ucieka w lewo, dlatego że tutaj... Że to...
Ktoś nie przewidział, że ta strona pierwsza zawsze jest sklejona w prawie.
Dokładnie.
I zawsze ten
element... Ale mi wymaga korekty. Nie wiem, to może mieć swój sens, bo jednak jak się bierze książkę do ręki, to widzi się całą biel dookoła. A ten środek może tak nie wadzić. Ja nie wiem,
znaczy mi się wydaje, że to jest położone na środku jakby kolumny składu, a kolumna składu jest, oczywiście ma marginesy zewnętrzne większe. Zaraz to zobaczymy. Zaraz to zobaczymy. To jest strona tytułowa, bardzo sztempel Garamond, w zasadzie nic specjalnego. Tutaj mamy stopkę i spis treści. Bardzo ładnie zresztą rozwiązany, też bez żadnych rewelacji, nic specjalnego, ale światło znaczące, cyfry nautyczne, bez jakichś takich wykropkowań i takich różnych dziwnych rzeczy. I tutaj mamy układ symetryczny, skład, jak mówiłem, pismem sztempel Garamond z dobrze dobranymi proporcjami kolumny, tak. Mamy tutaj ten taki klasyczny układ zaczerpnięty z książki renesansowej, ale oczywiście nie tak jak w książkach renesansowych, to był podział, zwykle podział stronicy na 9 części i jedna z nich to był margines górny i wewnętrzny, 2 to był margines dolny i zewnętrzny, a 6 to była kolumna. Tutaj mamy podział w większości tych książek takich dzisiejszych, znajdziemy podział na 12 części i to jest taki, powiedzmy, standard, który się znakomicie sprawdza. Mamy kolumnę położoną na przekątnej, mamy stronicę podzieloną na 12 części, jedna część to jest margines wewnętrzny i jedna część to jest margines górny, 2 części to jest margines dolny i zewnętrzny, a 9 części to jest kolumna składu. I to zobaczymy jeszcze kilkakrotnie. To znaczy tak, no to jest jakby ta wewnętrzna część, która znaczy mówimy o formacie, mówimy jakby o stronicy, o tej części stronicy, która jest widoczna, prawda? To znaczy to, co faktycznie widzimy. Wiadomo, że jeżeli mamy książkę, powiedzmy, klejoną, to tutaj część nam znika i to z tego, to sobie musimy z tych naszych kalkulacji odliczyć.
Ja mam taką książkę, to jest słownik angielski, Oxford University Press, który trzeba złamać, tak, żeby coś przeczytać.
Krótko, znaczy jedna rzecz, którą też na pewno tutaj zauważymy, to jest skład w języku niemieckim. I tutaj mamy dużo mniej niż w języku polskim wydłużeń i górnych, i dolnych. Znaczy w języku polskim w ogóle częściej się pojawiają te litery z wydłużeniami, a dodatkowo jeszcze mamy znaki diakrytyczne. Czyli jeżeli zadamy identyczne parametry składu w języku niemieckim i polskim, to optycznie dostaniemy po polsku mniejszą interlinię i ten tekst będzie bardziej zagęszczony. Język niemiecki jest dużo, tu jest dużo więcej światła. Jeżeli to byśmy złożyli na przykład po rosyjsku, wedle tych samych parametrów, to dostaniemy optycznie jeszcze większą interlinię, dlatego że tam minuskuła jest praktycznie pozbawiona wydłużeń. I to jest coś takiego, na co...
Ale i tak jest duża interlinia.
Tu jest...
Tak,
to znaczy tutaj ta interlinia jest taka, jest dość spora. Zobaczymy zaraz książkę, w której jest mniejsza. Pojawiają się oczywiście też w tej książce problemy, prawda? Tu mamy 5 przeniesień z rzędu. To jest coś, co praktycznie w programach do składu można się tego pozbyć. Także to nie jest w żaden sposób jakieś mistrzostwo świata. To jest po prostu zrobione przyzwoicie, wedle jakichś tam wzorców, dobrze wypracowanych i to się sprawdza. Mamy drugą książkę z takiego wydawnictwa Piper, które ja bardzo lubię, bo znaczy wizualnie lubię ich logo, to jest gruba futura, oni zawsze umieszczają, znaczy projektują okładki w ten sposób, że to logo jest takim integralnym elementem całości, nie jest czymś, co zostało gdzieś tam dołożone do projektu, tylko znakomicie współgra zawsze z układem. I druga rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę też w książkach niemieckich, typografia zwykle jest, na okładkach jest jakby taka równorzędna w stosunku do ilustracji. To znaczy jest bardzo, bardzo, bardzo dobrze spokojna, a jest też zwykle bardzo dobrze jakby wyważona. To znaczy ani ilustracja, ani pismo nie są w konflikcie. Tu mamy znowu wyklejkę w kolorze takim, który znajdziemy później jeszcze w druku, bo to jest taki drugi kolor sygnalny używany akurat w tej książce. Znowu mamy żebrowany papier, bardzo, bardzo, bardzo przyjemny. Tutaj no tutaj to jest, ja nie wiem nawet jak ta, to jest, co to jest, kontrtytuł?
Przytytułowa.
Przytytułowa. Nie, bo to jest strona przedtytułowa bodajże, bo tam, czy zaraz, nie, dobrze. Więc no to jest powiedzmy taki układ trochę już dyskusyjny, mi się tutaj już to logo jest moim zdaniem trochę za mocne, ale w takim układzie, tak, ale no w tym układzie, na szczęście to jest układ asymetryczny, więc to się jeszcze jakoś sprawdza. Zobaczymy drugą książkę z tego wydawnictwa za chwilę. No zgadza się, znaczy mi się wydaje, że ta, po prostu to logo w tym miejscu jest trochę mocne, ale no jest to układ asymetryczny. Tutaj jest ten, ponieważ to jest książka o islamie, to złożone pismem Sabon, Jana Cicholda zresztą wspomnianego. No tutaj mamy taki element graficzny, też bardzo fajnie ułożony. Proszę zauważyć, gdzie to wisi, to znaczy w którym miejscu stronicy, jak są zwykle rozwiązane w tych projektach, jak jest rozwiązane światło, jeżeli chodzi o autora i tytuł. Tu mamy nazwisko tłumacza, a tutaj mamy oczywiście nazwę wydawnictwa. To jakoś tak, ja sobie to tak mówię, że to jest gdzieś tam na wysokości głowy, a to jest na wysokości butów. A tutaj mamy taki korpus cichy i spokojny, który gdzieś tam nawiązuje to do jakichś takich naturalnych proporcji. To jest taka książka, w której to jest taka pół poezja, pół proza. Mieszane są akapity napisane prozą, napisane wierszem, czy białym wierszem, dlatego tutaj dużo się zdarza takich sytuacji, których normalnie byśmy no, nie dopuszczali, ale tutaj są, powiedzmy, bardzo krótkie jakieś pojedyncze wiersze, czy nawet no to jest, powiedzmy, też sytuacja, która mogłaby być dyskusyjna, ale myślę, że w tym projekcie, ponieważ on jest nie ma długich akapitów w ogóle, więc to się sprawdza. Tu mamy znowu tu mamy trochę inny układ, tu jest 10 na 16 części, natomiast ponieważ ten margines zewnętrzny jest dużo mniejszy niż w tych innych projektach, ale skład znajduje się cały czas gdzieś tam na przekątnej. I przedmowa jest złożona też tym kolorem, który został użyty w tym ornamencie i na wyklejce. Jedna rzecz, na którą też można zwrócić uwagę, w niemieckim dialogi są składane bez myślnika, a za to zwykle w nawiasach, i to w nawiasach ostrokątnych, czasem wskazujących do środka, czasem na zewnątrz, to znaczy obydwa warianty zdarzają się w składzie i no najważniejsza jest oczywiście konsekwencja.
Tak jak w starym, też w Polsce stosowanym i angielskim, anglosaskim zwyczaju, zaczynamy cudzysłów i nie kończymy, dopóki cała wypowiedź nie skończy,
tak.
Tylko początek.
Nie, bo to jest w ogóle... zapytał, tu jest tak, że rolnik zapytał, poprosił proroka Mahometa o tym, żeby powiedział coś na temat pracy, no a Mahomet odpowiada. I oczywiście on odpowiada przez kilka stron, więc to jest tak. Więc to są zwykle krótkie pytania i długie odpowiedzi. Tak.
Są te kodowe nawiasy.
Tak. Cudzysłowy.
Cudzysłowy. Albo potem pokazują na ostrość na zewnątrz.
Tak.
Albo ostrość jest dobra.
Tak.
Jedne się nazywają francuskie, a drugie niemieckie. Chciałbym wiedzieć,
które. Znaczy one się. Francuskie, w Polsce francuskie to nazywane są te na zewnątrz, a niemieckie te do środka. Natomiast Niemcy stosują zarówno jedne, jak i drugie. Ale oczywiście zawsze konsekwentnie, znaczy w jednej publikacji albo zawsze do wewnątrz, albo zawsze do zewnątrz. Ale w tej polskiej tradycji takie to są tak zwane niemieckie, a te francuskie to są wskazujące na zewnątrz. Tu jest po prostu porównanie, to są obydwa kroje, no sabon i sztempel.
Nie ma obowiązku zamykania cudzysłowów w jakimś sensie, tak?
Znaczy jest spora... Powiedziałbym dowolność, znaczy wręcz to jest, ciekawe jest to, że Niemcy, mimo że są jakby, wymyślili koncepcję normalizacji, prawda, wymyślili DIN i w ogóle te wszystkie rzeczy, to oni tak naprawdę pozwalają sobie na sporo swobody w składzie, jeżeli to wszystko trzyma się pewnych reguł w ramach danej publikacji. To znaczy nie ma tak, że coś jest...
Ale w Polsce nie zamknięcie cudzysłowy w zasadzie błędem.
No.
Aczkolwiek widziałem takie książki na przykład z XIX wieku, gdzie cały akapit wszystkie wiersze akapitu są poprzedzone cudzysłowem, jeżeli to jest cytat.
Tak, to była też taka. Anglosasi miewają taką tradycję, że na przykład jeżeli cytat jest wieloakapitowy, to na początku każdego tego akapitu jest cudzysłów, a dopiero na samym końcu, jak już się kończy ten cytat, to jest cudzysłów zamykający. To raczej by się nie sprawdzało. Zresztą no, w tych przypadkach to raczej byłoby to zrobione w takiej formie dialogowej, czyli przy użyciu pauz. Ponieważ tutaj mieliśmy już sabon, czyli projekt oparty na pismach Garamonda oraz sztempel Garamond, no to pytanie się pojawia, czy tylko Garamond w zasadzie jest pismem, którego można w książkach używać. No, to jest pismo kolejne wydawnictwa Piper, powieść historyczna, jak mamy zresztą to napisane na okładce, żeby było wiadomo, że to jest powieść historyczna. Taka jest w Niemczech też reguła, że w przypadku powieści zwykle jest napisane roman, a jeżeli to jest jakaś tam powieść w konkretnej kategorii, czy tam kryminał, czy właśnie powieść historyczna, to też jest to umieszczone na okładce. Tutaj jest Adobe Garamond, także tego Garamonda jest dużo. Tu znowu mamy jakby nie zabrudzoną niczym oprawę. No tak, to znaczy na grzbiecie oczywiście, tutaj niestety nie mam zdjęć, w niektórych miejscach będą zdjęcia grzbietu, na grzbiecie jest oczywiście tytuł. Nie ma go na przedniej stronie oprawy. Tutaj mamy taką sytuację, to jest to, o czym wspominałem znowu, to wydawnictwo Piper, ponieważ to już jest taki bardziej klasyczny układ typograficzny, więc tutaj mamy i powieść historyczna, więc tu mamy to logo, tą czarną futurą, ale wewnątrz jest... właśnie taki sygnet tego wydawnictwa Piper, przygotowany specjalnie do takich okazji, gdzie powiedzmy to nowoczesne logo futurą by się nie sprawdzało. Tutaj nie będę mówił o tym FSC, w każdym razie to jest taka, no powiem krótko, że tu jest jakiś tam trzypunktowy skład. Mamy to logo tego FSC i tam, że to wszystko jest takie ekologiczne i tam jest zawsze napisane w takim pismem, które jest absolutnie nieczytelne, bo ci ludzie, którzy wydają ten poniekąd, można powiedzieć, znak jakości, upierają się, że tam to wszystko musi być, włącznie z adresem internetowym i notą copyright dwupunktowym pismem. No właśnie nie, bo podobno... Podobno oni tylko mają, znaczy dwa rodzaje tego loga i można je tylko powiększać i pomniejszać, nic innego. To jest no niestety bzdura, ale takie rzeczy się zdarzają, no to jest coś w rodzaju loga sponsorów medialnych, które mamy w różnych miejscach.
Zajmują się jakością, to dlatego.
Tak. Bo sam certyfikat jest bardzo słuszny i...
I ten papier, który użyliśmy do oprawy, ma oczywiście certyfikat EWC. To jest certyfikat, który gwarantuje, że papier wykonany w procesie produkcji był użyty z lasów dobrze zarządzanych, czyli odnawialnych. To jest bardzo istotne w tym momencie. Blinkus też jest ekologiem, który
część... Z tego nikt się nie śmieje.
Zależało nam na to, żeby tą książkę wydać właśnie na takim papierze, który... byłby właśnie poprawny ekologicznie i miałby certyfikat EWC. I zdecydowaliśmy się na dotarcie Opolga tylko dlatego, że oni mieli dostać od Opolga, w Opolu, że mieli dostać na dniach ten certyfikat, bo właściwie mieli nowe ISO i właściwie spełniali wszystkie warunki, żeby ten certyfikat otrzymać. Oczywiście no nie udało się, nie dostali w tym terminie, że Opolu, bo im się tego nie udało zrobić. Także w książce jest napisane, że papier jest drukowany na papierze, a nie jest certyfikatem FSC, natomiast drukarnia nie ma tego certyfikatu, więc nie mogła otrzymać takiego certyfikatu w formie loga.
Będzie trudno. Czemu 5? A 15?
I to jest bolączka wszystkich polskich drukarzy, że 99, może 98% wszystkich polskich lasów we wszystkich województwach, z wyjątkiem podkarpackiego, mają certyfikat FSC. Wszystkie meble, które są produkowane w Polsce, mają certyfikat EWSC, natomiast żadna książka nie ma certyfikatu EWSC.
Tutaj chciałem zwrócić uwagę, tak bardzo krótko, nie ma żadnej informacji o tym, kto wykonał projekt typograficzny, jest tylko napisane skład, jakiś tam UL, Masopust, Allen, jakaś tam firemka, składająca się pewnie z dwóch albo kilku osób. Natomiast jest informacja o tym, jakim pismem książka została złożona, Adobe Garamond.
Chyba widać, że ten papier jest ładnie beżowy w porównaniu na przykład tam
Tak, tak, to znaczy te wszystkie papiery tu takiego chlorowanej bieli to praktycznie nie znajdziemy. Tutaj jest taki skład, ponieważ to jest powieść historyczna, w której pojawiają postaci, jest taki spis postaci, jak w dramatach i tak bardzo sygnalnie używane te listki aldyńskie jako taki ornament w tytułach. Natomiast znowu układ bardzo klasyczny. Tutaj mamy też takie drobne oszustwo, w zasadzie jest to też podział na 12 części, przy czym tak naprawdę, no to jakby to było podzielone na 12 części, to by była jedna część u góry, dwie części u dołu, jedna część tutaj, a tutaj półtora zamiast dwóch. To znaczy jakby z tego zewnętrznego marginesu ukradziono pół tej jednostki, czyli jest to de facto 12 na 24 i tu mamy 1, 2, tu mamy 2 i tu 3. Według tych sztywnych zasad ta kolumna kończyłaby się, by się o tą jedną jednostkę do wewnątrz. Jest gdzie paluch położyć, tak. No następna tutaj niestety, tu niestety to logo tego wydawnictwa jest chyba najmniej dobrze wpisującym się w projekt okładki. To wydawnictwo Rowold berlińskie okładkę ma marną. Natomiast znowu, obwoluta ani na zewnątrz, ani, znaczy po żadnej stronie tej oprawy nie ma nic, jest tylko na grzbiecie i tak to wyglądało też w poprzednich książkach. Tutaj mamy Adobe Garamond znowu, ale w układzie takim asymetrycznym, z użyciem odmiany półgrubej, co no jest oczywiście dyskusyjne, natomiast też się moim zdaniem sprawdza. dlatego właśnie, że mamy ten układ asymetryczny. I w związku z tym, jeżeli w tej poprzedniej powieści historycznej tam był układ symetryczny, taki klasyczny, to tam oczywiście mieliśmy tylko odmianę prostą, kursywę i kapitaliki. Natomiast tutaj mamy odmianę prostą i półgrubą, co historycznie jest jakby zafałszowaniem pisma Garamonda, ale to jest jakby no takie użycie, nowoczesne użycie tego pisma Garamonda właśnie w układzie asymetrycznym. Tutaj znowu, tutaj mamy znowu, tu jest 12 na 12, jedna na zewnątrz, dwa, znaczy jedna wewnątrz, dwie na zewnątrz, czyli ten zupełnie taki standardowy układ, układ kolumny. A, faktycznie. No proszę, literówka. Literówka, oczywiście powinno być decemba. Literówka w składzie, nie zauważyłem jej. No tak. O, tu mieliśmy taką sytuację, gdzie mamy tutaj dialogi złożone tymi cudzysłowami skierowanymi na zewnątrz. A tutaj mamy porównanie tych dwóch poprzednich książek Adobe Garamond w dwóch sytuacjach. No i mamy, powiedzmy, Sztempel Garamond, Sabon i Adobe Garamond. To są wszystko pisma oparte na Garamondzie. I faktycznie tak jest, że w Niemczech te pisma, właśnie Sabon, Sztempel Garamond i również Adobe Garamond, to są na pewno najpopularniejsze projekty, znaczy najpopularniejsze pisma stosowane w powieściach. Oczywiście to nie jest, tylko tak, że pojawiają się tylko te pisma, bo tutaj mamy na przykład Bembo, którym też Andrzej jakąś książkę, widziałem, składał układ, znowu 12 na 12. No tutaj to jest jeszcze raz Benkart, nie. Czwarta metoda? Znaczy nie usuwanie, tak. No więc właśnie. Znaczy w Niemczech jest tak, że faktycznie pozostawienie jakby pierwszy wiersz na oczywiście na stronie jest dużo mniejszym przestępstwem niż zostawienie ostatniego wiersza na stronie poprzedniej. No właśnie. Następna rzecz to wydawnictwo Hanser. Pamiętamy na samym początku to logo było w zasadzie pismem bezszeryfowym. Mają też wariant szeryfowy i używają go w zależności od tego, co jest użyte na okładce. Bardzo fajny projekt okładki, bardzo mi się podoba. Mówię, to są rzeczy, które akurat te wydawnictwa miały w tej chwili w programie. To nie ma tutaj żadnych oszustw. Układ karty tytułowej taki sobie, znaczy nie do końca mnie przekonuje, natomiast skład jest minionem w takim dziwnym dość znowu. Tutaj dla odmiany mamy jedną jednostkę dodaną, to znaczy tutaj zamiast dwóch z 12 mamy 2,5 z 12 na zewnątrz, dlatego że no gdzieś tam tak, no ten skład jest, ponieważ są krótkie akapity, jest dużo takich no tak, to znaczy jest dużo dialogów, to jest taka lekka dokładnie, więc zrobili 200. I teraz spojrzymy na porównanie. To jest coś, co bardzo mnie ucieszyło, jak tam byłem, ponieważ znalazłem polską książkę wydaną w Niemczech i w Holandii. I tutaj mamy kryminały, jak to jest? Widma w mieście Breslau, taki jest oryginalny tytuł Marka Krajewskiego. I tu mamy wydanie niemieckie i wydanie holenderskie w oprawie broszurowej ze skrzydełkami. Skład pismem Bembo. Tu mamy informację o tym, że ten przekład na niemiecki został współfinansowany przez ten program Copyright Poland. No właśnie, bywają. Chociaż akurat ja muszę powiedzieć, że to logo, znaczy fajne by było, gdyby tych napisów, żeby usunąć te napisy i gdzieś zostawić ten symbol, on jest fajny, natomiast no to najbardziej mnie oczywiście śmieszy to, bo to jest naprawdę dwa punkty czy trzy punkty, tego się w ogóle tam nie da przeczytać, ale musi być.
Znaczy ja mogę tak powiedzieć, że robiłem tutaj przez kilka lat różne materiały promocyjne na targi i z tym logiem były straszne. Po prostu ja wiem, że to był bardzo dobry grafik polski, ale to literatystwo w połączeniu z tym logotypem po prostu nie jest możliwe w analizie od każdej wielkości.
To się musi zdarzyć.
Tu mamy spojrzenie na układ kolumny, prawda, to jest no taka też trochę oszukiwana, tu mamy 12 na 15, ale w dalszym ciągu kolumna leży na przekątnej. I tutaj mamy wydanie holenderskie.
Okładka holenderska jest bardzo podobna do polskiego wydania.
No właśnie zaraz do tego dojdziemy. Tu mamy układ holenderski, jest taki, że po prostu marginesy zostały rozliczone według registru, to znaczy mamy register i u góry są cztery firety, na dole jest 5, tutaj są 3 i tu są 4. A tu znalazłem też polską, tutaj mamy niemiecką i polską i polskie wydanie. No i spojrzyjmy na wydanie polskie, oryginał, i na wydanie niemieckie. To jest, tu mamy kartę, stronę przedtytułową. Tu mamy stronę tytułową, z którego ten pchany litością zasłoniłem logo wydawcy, natomiast te pozostałe plamy już nie są mojej roboty, one tak tam były. Bardzo taka widzimy no, dynamiczna kompozycja, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć chyba, czy siedem różnych krojów i stopni pisma. Bardzo wielki, ale to jest jeszcze małe piwo, bo wystarczy spojrzeć, tutaj jest bardzo przedziwny ten układ, margines wewnętrzny jest zdecydowanie za mały, tam bardzo się, ciężko się to otwiera. Tu widzimy, jaki ten druk jest czarny, taki jak w Biblii Gutenberga, taki black letter, ale to akurat, właśnie niekoniecznie, wydaje mi się. To znaczy, tutaj mamy, to jest fragment układu tego typograficznego niemieckiego, tak? I teraz porównajmy sobie...
Zaraz, tam brakuje...
Czego? Gdzie brakuje? Tutaj jest... Tu jest spacja. Nie, tu jest spacja, tylko Kernik jest... Nie, tu jest spacja. Nie, tu jest spacja. Tu jest spacja. Ale to nie, bo tutaj jest taki... To A akurat... No widzę.
Nie oszukuj, ale...
No tam jesteś w mniejszości i to znacznie.
Nie,
Przegłosujemy.
No dobra, nieważne. Dobra, umówmy się, że nie ma spacji. Nie, to w sumie, znaczy tutaj nie ma spacji, natomiast zobaczmy, to jest skład holenderski, tu widzimy, jak są rozwiązywane dialogi w takich pojedynczych cudzysłowach, natomiast tu mamy skład polski i tutaj można by powiedzieć, że tych spacji jest aż trochę za dużo, prawda? To znaczy tutaj odstęp międzywyrazowy jest w zasadzie tak duży, jak odstęp między wierszami i praktycznie to jest taka krzyżówka się robi z tego. Szachownica, tu mamy kanały straszne oczywiście. To jest ITC Cheltenham, w ogóle należy unikać... Znaczy Cheltenham jako taki, ale ITC Cheltenham, jak wszystkie inne pisma ITC, to są takie karykatury pism z lat 70, robione w latach 70., gdzie sztucznie powiększano minuskułę do absurdalnych rozmiarów. To są pisma, znaczy z pismem, oryginalnym pismem Cheltenham to ma tyle wspólnego, co powiedzmy ITC Garamond z pismem Garamonda. No tak, no tam, ale tu w zasadzie, znaczy tu się nie da nic dobrego znaleźć, tak, bo światła międzyliterowe są za wąskie, światła międzywyrazowe są absurdalnie ogromne.
I to jest myślnik tam na końcu wiersza?
To był... Nie, to jest, tak, to jest akurat myślnik. Tu widzimy taką sytuację, gdzie no nie wiadomo w zasadzie, gdzie zaczynają się, gdzie jest zmiana dialogu, czy gdzie jest nowy dialog, bo... Nie jest to wykluczone. Tu mamy taką sytuację, gdzie powiedzmy mamy te światła po pauzie dialogowej są różne, co oczywiście też jest błędem. I to w zasadzie no, można by się... Tak komputery robią. Tutaj no, w zasadzie nie ma się co pastwić. Tu jest taki bardzo prosty przykład, gdzie mamy bardzo, bardzo długi akapit i wydaje mi się, że można tutaj było rozwiązać to tak, żeby tego myślnika, tej pauzy na początku nie było.
Masz te drzwi, cholera. Te drzwi, chrząsz.
Tak, to znaczy są takie sytuacje, gdzie można się zastanowić, okej, tu został popełniony kompromis, prawda, że osoba, która łamała ten tekst, stwierdziła, że można by, ale się nie da, znaczy będzie gdzieś tu poprawię, tu zepsuję. Natomiast w przypadku tego składu oczywiste jest, że tu w ogóle nikt się nad takimi rzeczami nie zastanawiał. To po prostu całość, tak, to jest po prostu, to jest kompletnie przypadkowy skład. No i tu jeszcze tak te strony tytułowe tych wydań widzieliśmy. To przelecę, to są książki nagrodzone, niestety mam słabą jakość zdjęć, ale w zasadzie no, to są książki niemieckie, nagrodzone w ciągu dwóch ostatnich lat. Jedno to jest tegoroczny projekt. No właśnie dlatego, że trudniej jest znaleźć. Znaczy bywają oczywiście brzydkie książki niemieckie, natomiast przeciętne książki niemieckie wszystkie są bardzo przyzwoite, bo na przykład moim zdaniem ten projekt, który jest książki nagrodzonej, jest niespecjalnie dużo lepszy od tych książek przeciętnych, bo już te książki przeciętne ustawiają nam poprzeczkę dość wysoko. Tu jest nagrodzona w roku 2006 wydanie książki Lema. Też tutaj widać, że są bardzo duże marginesy, jest w zasadzie dużo, dużo, ten projekt jest taki no dość niestandardowy.
Zużywa papier,
ale może dzięki temu książka zostanie przeczytana, a nie odstawiona po przeczytaniu trzech rozdziałów. To jest taka książka mocno graficzna, więc tutaj dużo jest ilustracji i w zasadzie myślę, że ze względu na te układy ilustracyjne też została doceniona.
Ich nie
Tu akurat nie mam. Tutaj mam dla odmiany jeszcze kilka książek nagrodzonych, tegorocznych, to znaczy, przepraszam, zeszłorocznych, nagrodzonych w zeszłym roku, które były też tam na tych targach w Lipsku. Ja je wziąłem tak w zasadzie z półki z tej wystawy tych polskich nagrodzonych książek. Tu mamy fajny projekt okładki, który mi się podoba, natomiast po zdjęciu obwoluty już mi się przestaje podobać, dlatego że uważam, że o ile tutaj ten tytuł w tym układzie graficznym z tą gwiazdą się bardzo dobrze broni, to tutaj już mocno spada, znaczy takie ślepe przeniesienie projektu, no bo nie chciałem jakby... Nie, bo... Nie, po prostu nie chciałem jakby przylepiać łatek bezpośrednio. Znaczy powiem szczerze, na tym wykładzie w Warszawie ta pani, która pracowała dla wydawnictwa tego, które wydało książkę pana Krajewskiego o duchach w mieście Breslau, jak zacząłem, jak po dwóch moich slajdach na ten temat wyszła czerwona na twarzy i już nie wróciła. I w zasadzie to ja bym wolał, żeby dosiedziała do końca, no ale widać gdzieś tam ją przemógł wstyd może. Tutaj widać, że to zostało powtórzone znowu na karcie przedtytułowej i jeszcze raz na stronie tytułowej, co już jest zupełnie absurdalne, bo taka intensywna grafika, jeżeli ona się pojawia cztery razy, to już w zasadzie nie wiadomo, o co chodzi. Wisi to strasznie, bo zostało to ślepo powielone na zasadzie takiej, że a dlaczego miałoby być inaczej?
Jakby z tej okładki pod obwolutą usunęli w ogóle tytuł, to byłoby się pojawiło.
Tak, ale nie tu, tylko gdzieś indziej, bo tu w ogóle, znaczy to przez to, że... Tak, no to można było na przykład na karcie przedtytułowej zrobić tylko gwiazdkę jakąś tam niewielką i tutaj też nie przesadzać. Znaczy to już tak teraz wali po oczach, że gdzieś tam po czterech stronach już nam się wyczerpał arsenał mocnych środków wyrazu. To jest oczywiście książka no, na tematy powiedzmy mało przyjemne, ale projekt ogólnie... No, podoba mi się średnio, natomiast jedna rzecz, która na pewno mnie zaskakuje, to jest no, niekonsekwencja z... Znaczy tu widzimy, że tutaj te wcięcia... Ja uważam, że już jeżeli jest inny krój pisma, to w ogóle nie było potrzeba robić tych prostokątów z tą szarością, bo to już się odcina, tak. Tu mamy wyrównany ten prostokąt do kolumny, a tu mamy wyrównany tekst, a ten odstęp nam spada na margines.
Ale moim zdaniem to jest wina tylko i wyłącznie redaktora, bo to są naleciałości wordowskie. Bardzo łatwo podbić tekstem, tłem jakiś kawałek tekstu i tak zostało.
No nie, ale ta książka została zaprojektowana, znaczy ta książka... Tak, ta książka posiada A, projektanta wymienionego nazwiskiem, który swoją drogą jest bardzo dobrym projektantem, tylko że on się okazuje, że mimo, że został jakby z nazwiska wymieniony, to na skład nie miał w zasadzie żadnego wpływu, ani też mu nic nie pokazano, tylko on w zasadzie zrobił okładkę i jakieś tam...
Wszystko została nagrodzone.
Tak.
Przy takim wnętrzu.
Tak, tak. A to jest następna książka... To jest następna książka nagrodzona, no może być podobnie jak z filmem Wajdy, że tak, że też został nagrodzony, mimo że w zasadzie jest przeciętny, w sensie filmowym, natomiast no okładka jak okładka, ale wygląda bardziej jak... No ja... Znaczy mi się w ogóle, znaczy tu... Po pierwsze jakby już, no niestety ta technologia okładek, gdzie już widać, to była książka... Widać te ośle uszy, prawda? To jest książka, ta książka leżała na wystawie najpiękniejszych polskich książek i po tym jak 10 osób czy 20 osób wzięło ją do ręki, no to już widać, że produkcyjnie się nie sprawdza, bo...
Technologicznie się zgadzam, natomiast projekt... No, ale nie kończymy
spada trochę w dół.
No dobra.
No moim zdaniem spada. No w każdym razie tutaj to jest przyzwoicie, znaczy skład jest przyzwoity. Nie do końca rozumiem, po co w całej książce jest żywa pagina z tytułem, bo to nie jest jakieś tam dzieło zbiorcze, tylko no... No nie bardzo. Przede wszystkim, tutaj jest niestety niska rozdzielczość, przede wszystkim jednym, na pewno, to widać już tutaj, moim zdaniem zdecydowanie za małe wcięcie akapitowe. Tutaj praktycznie widać, że jak przelecimy to szybko, to w ogóle nie zauważamy, że tu się zaczyna nowy akapit. Tutaj jest też mało miejsca, także to jest połamane, znaczy zarówno jest połamane niezbyt konsekwentnie, ale właśnie to wcięcie akapitowe powoduje, że to się robi z tego taka kolumbryna, że nagle się wydaje, że tutaj nie ma miejsca na zaczerpnięcie oddechu. Też się zdarzają, ale mówię, to są takie rzeczy, które ja uważam, że to jest najmniejszy problem. To, że tam są cztery podziały pod rząd, to mogą się zdarzyć i to jest, o to nie ma... Znaczy, polska norma nie obowiązuje, bo wszystkie polskie normy są dobrowolne, tak? Poza tymi żywnościowymi.
Tak samo jak Polika ortograficznego wytrzymała, to wytrzymają polskie normy. Polska norma mówi, że jeżeli tam skład jest do 65 znaków, tam jest to wytrzymała kwadratu podanych, to można zrobić cztery podziały. A oczywiście programy teraz umożliwiają skład z dwoma podziałami bez problemu i faktycznie trzeba się wytrzymać.
No to już dochodzę do końca. Ostatnia. Kto wie, jaki tytuł ta książka nosi? Ale skąd? Przecież tutaj jest wyraźnie napisane poza słowa. Nie wiem, czy państwo tego nie widzą, bo znaczy ja nie widziałem. Po zdjęciu obwoluty... Było to widać trochę lepiej, ale też nie do końca. To tak naprawdę tak to wyglądało w naturze. Znaczy tutaj nie ma przekłamań, że to jest projektor czy coś. Tego po prostu nie widać. To jest następna... Nie było... Tak. No to było... Nie, tam było to widać, jak się tak pod światło ten, to udało się odczytać.
Na przykład się lakieruje albo nie lakieruje, to jest taki żart.
Ale nie, to nie był żart, to był definitywnie skucha. W środku też dziwne rzeczy, to znaczy zupełnie na przykład nie wiem po co takie światła międzyliterowe, rozstrzelona ta minuskuła. Chaos, niestety, znaczy brak takiej jakiejś struktury, nie do końca wiadomo, na przykład tutaj mamy taką sytuację, tu jest tytuł, tu jest dedykacja, prawda, czyli to się, tak, to się, no ale to poeta tak widać chciał, ale to jest... To jest dedykacja, która się przynależy do tego, co jest następnie, tak? A tutaj, jeżeli popatrzymy, to jest na przykład podpis, znaczy no, źródło utworu, prawda, z jakiego tam tomu pochodzi. W zasadzie nie wiadomo, czy to jest coś, co do tego za, czy do tego przed.
Ładnie fruwa.
Bardzo fruwa, tak. No, w zasadzie konkluzje pozostane... A, no właśnie. To jeszcze tylko... Bo przejdę do konkluzji i powiem tak. W mojej... No, ale... Tak, w mojej... Dokładnie, w mojej opinii książka mogłaby, ma szansę, powinna stać się przedmiotem sexy, to znaczy przedmiotem pożądania, tak właśnie, to znaczy szpan przy użyciu zegarków Rolex jest po pierwsze już demodé, a po drugie nie każdego na niego stać, natomiast moim zdaniem jakby moda na intelekt i snobizm intelektualny być może jest czymś, co ma szansę się pojawić albo rozwinąć. W dobie internetu i telewizji książka może być taką czymś takim, co jest no co jest jakoś tam lepsze, ale oczywiście, żeby było lepsze, to również formalnie musi być, to znaczy to również forma musi być taka, że będzie to...
Przystojne.
No właśnie, muszą być przystojne, dokładnie. I Niemcy, Holandia, Szwajcaria to są miejsca, na które można spoglądać, jeżeli chodzi o to, jak jest dobrze robiona książka, a to tak znalazłem też książkę niejakiego Stefana Mellera, czyli tak jak ja, polski gastarbeiter mieszkający w Niemczech, tak samo jak on, niemiecki gastarbeiter mieszkający w Polsce, wydaje nam się, że może być lepiej. I w zasadzie, i jeszcze tylko tak całkiem na sam koniec, chciałem bardzo polecić wystawę Giovanniego i Martina Mardersteiga w Muzeum Sztuki Drukarskiej w Lipsku. Ona trwa do 29 czerwca i jest to wystawa...
Najważniejszy jest seks.
Najważniejszy. No właśnie, tak jest. To jest facet, który w latach 50., 60., 70. XX wieku, bardzo niedawno jeszcze i w dalszym ciągu jego syn, robili takie książki, gdzie oni projektowali litery, on projektował litery, wycinał czcionki, odlewał je sam, składał...
A u nas po prostu pomniejszyli to z lewej tak. Po prawej, tak?
Tak. Składał ręcznie, drukował sam, to znaczy on po prostu te książki od początku oprawiał, od początku do końca robił i te książki w ogóle... Andrzej Tomaszewski ma ze dwie. To jak...
Tak jak te Mersony, tak? Mersonowie też.
No tak, tak, tak. I jak zobaczyłem te książki Mardersteiga u Andrzeja, to w ogóle odpadłem. A na tej wystawie naprawdę można... Niestety one są za szkłem, w gablotach, nie można ich wziąć i do ręki i pooglądać, ale warto, bo tych książek... No, to są książki w takich nakładach, że powiedzmy ich antykwaryczne ceny w tej chwili to jest gdzieś tam w granicach 2, 3, 4 tysięcy euro, więc to są książki, z którymi no niestety nie uda nam się zetknąć za często. Natomiast warto sobie taką wycieczkę do Lipska sprawić i między innymi znajdziemy też trochę książek naukowych. Praktycznie no, tam wszędzie ta typografia jest taka, że nie da się, nie można się przypiąć. No i to chyba tyle. Dziękuję bardzo.